Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę mechanizmu uznania społecznego. Narzędzia głęboko ambiwalentnego. Główna teza zakłada, że choć uznanie jest niezbędne dla ludzkiej godności i podmiotowości, w praktyce często służy jako subtelna technologia kontroli oraz reprodukcji władzy. Autor dowodzi, że współczesna polityka inkluzji bywa jedynie symbolicznym gestem. Zamiast transformować opresyjne struktury, motywuje ona jednostki do asymilacji i dopasowania się do narzuconych norm, tak zwanego uznania adaptacyjnego. Tekst demaskuje pułapkę symbolicznego uznania bez redystrybucji. W tym modelu widzialność grup marginalizowanych staje się jedynie dekoracją, maskującą brak realnych zmian materialnych i instytucjonalnych. Analiza rozciąga się od teorii socjologicznych, m.in. Pierre Bourdieu oraz Judith Butler, aż po diagnozę współczesnej klasy politycznej, którą autor nazywa elitą uzurpowaną. W konkluzji artykuł postuluje przejście ku uznaniu transformacyjnemu. Jest to model, który nie tylko włącza nowych aktorów do istniejącego systemu, ale wymusza przebudowę samych reguł uczestnictwa i definicji prestiżu. Ma to na celu uwolnienie godności od przymusu performansu i posłuszeństwa. Uznanie może działać motywacyjnie i epistemiczne, jednak polityka uznania nie może być traktowana jak prosta technologia naprawy świata. Prawdziwe pytanie brzmi, w jakich kategoriach uznajemy innych i czy samo uznanie zmienia strukturę władzy, czy tylko uprzejmie wpuszcza nowych ludzi do starego pokoju. Polityka uznania stała się za centralny język nowoczesnych demokracji. Walka o widzialność ma charakter emancypacyjny, jednak każde uznanie odbywa się w pewnym języku, a język nie jest neutralny. To zasadnicza pułapka inkluzji. System mówi wtedy, że możecie wejść, ale nie przesuwajcie ścian. Christina Leopold ostrzega, że uznanie może utrwalać opresyjne układy społeczne poprzez ich naturalizację. Dlatego politykę uznania należy oceniać po funkcji systemowej. Jeśli praktyka nie zmienia warunków życia grup podporządkowanych, uznanie staje się symbolicznym środkiem przeciwbólowym, który łagodzi objawy, ale nie leczy struktury. Widać to w sporze o pracę opiekuńczą. Społeczeństwa chętnie uznają moralną wartość troski, lecz symboliczna wdzięczność często zastępuje instytucjonalną zmianę. Uznanie bez redystrybucji obowiązków staje się jedynie pochwałą poświęcenia. Podobnie w gospodarce elastycznej, gdzie uznanie pracownika za przedsiębiorcę często maskuje przerzucanie ryzyka z instytucji na jednostkę. Bourdieu pozostaje tu bezlitosnym diagnostą. Szkoła, kultura i rynek mogą deklarować neutralność, a jednocześnie nagradzać kapitał kulturowy dziedziczony przez klasy uprzywilejowane. Osoba z klasy ludowej zostanie uznana, gdy przestanie brzmieć jak klasa ludowa. System kocha takie historie, bo kończą się morałem, pracuj nad sobą, nie nad strukturą. W przypadku płci i seksualności polityka uznania napotyka podobną pułapkę. Społeczeństwo łatwiej uznaje odmienność, gdy ta przybiera stabilną i administracyjnie zrozumiałą formę. Wtedy różnorodność zostaje oswojona jako kategoria zarządzania. Lekką Butler jest tutaj kluczowa. Problemem nie jest samo pragnienie uznania, lecz warunki zrozumiałości. Jeśli człowiek musi udowodnić swoją realność w języku, który traktuje jego istnienie jako odstępstwo, uznanie ma charakter asymetryczny. Norma jest tym, co nie musi mieć rzecznika prasowego. Należy odróżnić inkluzję od transformacji. Inkluzja pyta, kogo jeszcze możemy włączyć. Transformacja pyta, co w samym porządku wymaga zmiany, skoro tylu ludzi było dotąd wyłączonych. Problem zaczyna się, gdy symbol zastępuje zmianę warunków. Polityka uznania powinna zatem być powiązana z polityką redystrybucji. Sama redystrybucja nie wystarczy, jeśli ludzie nadal będą traktowani jako gorsi. Samo uznanie nie wystarczy, jeśli nie zmienia realnych warunków zależności. Człowiek nie żyje samym szacunkiem, choć bez niego usycha. Emancypacja potrzebuje praw, zasobów i bezpieczeństwa. Dlatego należy krytycznie przyjrzeć się rytuałom uznania. Organizacje i państwa opanowały język różnorodności, lecz problem pojawia się wtedy, gdy ten język staje się technologią reputacyjną. Instytucja deklaruje szacunek, ale nie zmienia procedur ani hierarchii. Uznanie staje się wówczas wizerunkowym ubezpieczeniem przed zarzutem o wyrządzenie krzywdy. W strukturach firm kultura doceniania bywa substytutem sprawiedliwości. Pracownicy otrzymują pochwały, ale nie zyskują wpływu na wynagrodzenie czy sens decyzji. Podobnie rzecz ma się z państwem. Może ono mówić o godności obywateli, a jednocześnie wymagać od nich znoszenia niewydolnych instytucji. Krytyczna polityka uznania wymaga sprawdzianu. Czy przesuwa zasoby i oddaje wpływ? Jeśli nie, mamy do czynienia z uznaniem dekoracyjnym. Należy odróżnić uznanie afirmatywne od transformacyjnego. To pierwsze mówi, dostrzegamy was w istniejącym porządku. Drugie głosi, wasza obecność zmienia sposób, w jaki rozumiemy ten porządek. Każda instytucja powinna być podejrzliwa wobec własnej naturalności. Niestety zazwyczaj wolą one posiadać dział promocji. Polityka uznania niesie ryzyko konkurencji ofiar. Gdy uznanie staje się rzadkim zasobem, grupy mogą rywalizować o status najbardziej skrzywdzonych. Cierpienie nie może stać się walutą dostępu do debaty. Człowiek nie powinien musieć stale występować jako rana, aby zostać potraktowany poważnie. Utrwalenie tożsamości wyłącznie wokół krzywdy staje się nową klatką. Ludzie potrzebują uznania swojej sprawczości i złożoności, a nie tylko roli wiecznego symbolu problemu. Godność wymaga przestrzeni do oddychania, wolności od przymusu ciągłego dowodzenia, że zasługuje się na szacunek. Współczesne platformy społecznościowe przekształciły uznanie w widzialną metrykę polubień i zasięgów. Cyfrowe środowisko wzmacnia motywacyjną funkcję uznania do niespotykanej skali. Jednostka uczy się siebie poprzez reakcje inne, a często jest to ja zoptymalizowane pod cudzą uwagę. Polityka uznania w epoce cyfrowej musi pytać, czy widzialność nie zastępuje godności. Można zostać uznanym przez algorytm za angażujący obiekt, a nie przez wspólnotę za podmiot. Nie każda widzialność jest emancypacją. Reflektor również może służyć jako narzędzie kontroli. Polityka uznania musi spełniać cztery warunki. Po pierwsze, musi być genealogiczna i pytać o źródła kategorii, w których ludzie są uznawani. Po drugie, instytucjonalna, badać procedury i normy rozdzielające szacunek. Po trzecie, materialna, łączyć uznanie z czasem, pieniędzmi i wpływem. I po czwarte, samokrytyczna, by nie zamienić emancypacji w nową ortodoksję. Uznanie może być etycznie dobre dla jednostki i społecznie problematyczne dla systemu. Może przynosić człowiekowi ulgę, a jednocześnie utrwalać kategorie wykluczające innych. Łatwo uznawać ludzi za hasła, trudniej zbudować instytucje, w których uznanie nie wymaga podporządkowania. Prawdziwie emancypacyjna polityka uznania musi pytać o władzę, prestiż i kapitał. Musi sprawdzać, czy uznanie nie działa jak nagroda za dostosowanie. Chodzi o taki początek społeczny, w którym człowiek może być widziany bez konieczności udawania cudzej wersji siebie. Polityka uznania powinna prowadzić do godności bez ślepoty i do inkluzji niewymagającej asymilacji. Człowiek potrzebuje uznania, lecz nie każde uznanie prowadzi do wolności. Ta formuła wydaje się prosta, lecz jej konsekwencje są daleko idące. Nie można przyjąć założenia, że uznanie jest zawsze narzędziem dominacji, ale błędem byłoby przekonanie, że każde uznanie prowadzi do emancypacji. Często społeczeństwo nagradza nas właśnie za sprawne odgrywanie przypisanej roli. Krytyczna teoria uznania musi zatem unikać naiwności i rozpaczy. Kluczowe pytanie brzmi, jakie uznanie, przez kogo przyznawane, według jakich norm i za jaką cenę? Bez tych pytań teoria zamienia się w moralną dekorację. Honneth przypomina nam, że podmiotowość jest relacyjna. Walka o uznanie nie jest za kaprys tożsamościowy, lecz walką o warunki samorealizacji. Jeśli uznanie jest tak kluczowe, społeczeństwo zyskuje ogromną władzę nad jednostką poprzez kontrolę jego przyznawania. W takim układzie uznanie nie znosi dominacji, lecz ją cywilizuje i poleruje. Althusser pomaga zrozumieć, że podmiot nie zgłasza się po uznanie jako gotowa jednostka. Bourdieu dopowiada, że ta historia przyjmuje formę habitusu. Kiedy uznanie nagradza określony gust, nierówność staje się merytokracją w odświętnym ubraniu. Butler wskazuje na analogiczny mechanizm w obszarze płci. Człowiek pragnie być społecznie zrozumiały, jednak ta zrozumiałość jest przyznawana według określonych norm. Płeć nie jest tu jedynie faktem biologicznym, lecz przestrzenią powtarzalnych praktyk i oczekiwań. Społeczeństwo komunikuje nam jasno, że rozumiemy cię, jeśli wykonasz siebie w znanym nam formacie. Z tych perspektyw wyłania się teoria ambiwalentnego uznania. Funkcja motywacyjna sprawia, że dążymy do dopasowania, bo pragniemy szacunku i akceptacji. Z kolei funkcja epistemiczna powoduje, że to dopasowanie zostaje później odczytane jako natura. Najpierw człowiek uczy się roli, aby otrzymać uznanie, a następnie system potwierdza tę rolę jako jego rzekomą istotę. To jeden z najskuteczniejszych mechanizmów władzy. Wolność zaczyna się od możliwości dostrzeżenia roli jako roli, dlatego krytyczna teoria uznania musi być teorią denaturalizacji. Musi dowodzić, że to, co wydaje się naturalne, jest często zinternalizowaną historią. Błąd polega na traktowaniu form społecznych jako wiecznych i odpornych na krytykę. Musimy zatem odróżnić uznanie adaptacyjne od transformacyjnego. Uznanie adaptacyjne mówi, że możesz wejść do naszego świata, jeśli się dopasujesz. To łagodzi wykluczenie, ale zachowuje hierarchię. Uznanie transformacyjne mówi natomiast, że twoja obecność zmusza nas do przemyślenia całego porządku. Jest ono trudniejsze i konfliktowe, lecz bez konfliktu uznanie łatwo staje się jedynie ceremoniałem. Godność bez ślepoty wymaga instytucji zdolnych do samokrytyki. Szkoła powinna pytać, czy nie myli kapitału kulturowego z talentem. Prawo musi badać, czy jego kategorie nie wymuszają uproszczonego obrazu życia. Państwo zaś, czy język szacunku nie zastępuje realnego bezpieczeństwa. Podstawowa godność osoby musi poprzedzać ocenę jej użyteczności czy produktywności. W przeciwnym razie godność stanie się jedynie nagrodą za dobre zachowanie, licencją czasową odnawianą pod warunkiem posłuszeństwa. Uznanie ma sens emancypacyjny tylko wtedy, gdy poszerza możliwości życia, a nie potwierdza poprawne wykonanie roli. Prawdziwe uznanie rzadko przychodzi w harmonii, częściej wiąże się ze starciem i zmianą relacji władzy. Polityka uznania nie może bać się niewygody. Prawdziwa zmiana ujawnia, że dotychczasowa normalność była jedynie czyimś przywilejem. To początek uczciwszej wspólnoty. Podejście głębokie pyta, dlaczego porządek został zbudowany tak, że pewne grupy zostały z niego wykluczone. Powierzchowna analiza mówi, dajmy głos. Głębsza pyta, kto dotąd decydował, co brzmi jak głos, a co jak hałas. Krytyczna teoria uznania to teoria instytucjonalnej pokory. Kategorie są narzędziami, które mogą ranić. Dojrzała instytucja pyta, kogo nasze kategorie czynią niewidzialnym. Godność bez ślepoty oznacza obronę przed pogardą oraz demaskowanie uznania, które nagradza podporządkowanie. Uznanie bez krytyki jest luksusową wersją posłuszeństwa. Krytyka bez uznania za zimną teorię. Pytanie brzmi, jak uznawać, aby nie zamykać? Jak szanować ludzi, nie przywiązując ich do ról wygodnych dla systemu? Musimy budować instytucje, w których uznanie nie jest nagrodą za asymilację. Istnieje jednak inna orientacja. Uznanie powinno zwiększać sprawczość jednostki, a nie jedynie potwierdzać jej przydatność. Powinno obniżać koszt odmowy, zamiast tylko nagradzać zgodność. Taka teoria uznania jest trudniejsza, lecz znacznie bardziej uczciwa. Nie pozwala instytucjom chwalić ludzi za odporność w sytuacjach, gdy należałoby ograniczyć przemoc warunków. Krytyczna teoria uznania uczy podejrzliwości wobec komplementów systemowych płynących z góry, z instytucji, normy czy rynku. Mówią one człowiekowi, że jest wartościowy dokładnie wtedy, gdy pasuje. Warto zatem zapytać, co musiałem oddać, aby zostać pochwalonym? Uznanie jest jak lustro. Honneth widzi w nim warunek godności, lecz Althusser ostrzega, że lustro może ustawić ideologia. Nie chodzi o rozbicie lustra, bo człowiek bez niego staje się niewidzialny. Chodzi o zmianę jego ustawienia i ujawnienie ramy. Potrzebujemy uznania, które nie naturalizuje podporządkowania, lecz widzi w człowieku możliwość przekroczenia roli. Sprawiedliwy świat to taki, w którym nikt nie musi płacić za elementarny szacunek własnym uciszeniem czy klasową asymilacją. Duchowieństwo wraz z arystokracją tworzyło elity oparte na systemie uznania. Ich przewaga nie była jedynie korzyścią materialną. Chodziło o władzę nad sumieniami i symboliczne uzasadnienie, że taki wymaga porządek świata. Uznanie to mechanizm produkcji prawomocności. Dawne elity były uznawane za naturalnych nosicieli władzy. Nowoczesność zdetronizowała te grupy, lecz nie zlikwidowała głodu elitarności. Zmieniła jedynie kanały dystrybucji prestiżu. Miejsce dawnych stanów zajęli politycy jako elita uzurpowana. Domagają się uznania należnego dawnym hierarchiom, choć nie posiadają ich etosu. To paradoks demokracji. Miała ona znieść sakralność władzy, a stworzyła nowe rytuały jej uświęcania i nową klasę pośredników. Zamiast rozpuścić monopol reprezentacji, powołała do życia nowe dwory. Partyjne, medialne i eksperckie. Współczesna polityka stała się maszyną interpelacji. Polega ona na przywołaniu człowieka do roli, w której ma rozpoznać samego siebie. Polityk nie prosi jedynie o poparcie, on nazywa obywatela, a kto nazywa, ten zaczyna rządzić wyobraźnią. Podczas gdy dawne elity opierały uznanie na dystansie, polityk masowy buduje je na paradoksalnej bliskości. Twierdzi, że jest jednym z was, dlatego powinien być wyżej. Władza ubiera się w zwykłość, by zdobyć nadzwyczajny immunitet. Polityk uzurpowany przechwytuje mechanizmy uznania i zamienia je w paliwo dla własnej pozycji. Oferuje transakcje, że w zamian za mandat moralny da poczucie, iż obywatel nie jest nikim. Funkcja epistemiczna działa subtelniej. Polityk naturalizuje swoją pozycję jako konieczną. Przestaje być jednym z aktorów demokracji i staje się głosem narodu lub ostatnią zaporą przed chaosem. Wtedy jego partykularny interes przybiera postać oczywistości zbiorowej. W ten sposób polityk przejmuje miejsce dawnych elit, lecz bez ich jawnej sakralności. Problem polega na tym, że mandat demokratyczny bywa przetwarzany w symboliczną wyższość całej klasy. Z reprezentanta staje się pedagogiem narodu i gospodarzem folwarku budżetowego. Tu zaczyna się elita uzurpowana. Problem pojawia się, gdy profesjonalizacja zamienia się w kastowość bez etosu. Polityk uzurpowany twierdzi, że bez niego państwo się rozpadnie. Mandat wyborczy staje się dowodem osobistej jakości. Procedura demokratyczna zostaje przebrana za plebiscyt ontologicznej wyższości. Wybór władzy zostaje pomylony z wyborem prawdy. Dawne elity posiadały dystynkcję rodową, nowe mają dystynkcję dostępu. Tak powstaje osobliwa arystokracja mikrofonu. Najgroźniejsza jest naturalizacja tej uzurpacji. Obywatele zaczynają wierzyć, że polityka musi być domeną osobnej klasy ludzi, rzekomo skutecznych ekspertów. Wówczas demokracja przestaje być systemem kontroli władzy, a staje się mechanizmem legitymizowania warstwy pośredników. Obywatel nie jest już współwłaścicielem państwa, staje się petentem. Mechanizm ten opiera się na języku kompetencji. Kiedy obywatel pyta o sens decyzji, słyszy, że sprawa jest zbyt złożona. Złożoność staje się zasłoną dymną dla partyjnych interesów. Najbardziej widocznym objawem jest sakralizacja lidera. Partia przestaje być narzędziem reprezentacji, staje się wspólnotą skupioną wokół jednej figury. Krytyka lidera uchodzi za zdradę, a debata zostaje zastąpiona rytuałem potwierdzeń. Taka polityka produkuje obywatela zależnego epistemicznie. Nie ma on już samodzielnie rozumieć państwa, lecz jedynie rozpoznawać, komu należy ufać. Zamiast analizować struktury i instytucje ograniczające samowolę władzy, identyfikuje swoich i obcych. Uznanie polityczne przestaje być relacją z instytucjami, a staje się kwestią lojalności wobec reprezentantów. Polityk uzurpowany zarządza dostępem do prawdy wspólnotowej. Definiuje, kto jest ludem, a kto zdrajcą. Problemem nie jest istnienie klasy politycznej, lecz jej przekształcenie w elitę uznania, grupę żądającą monopolu interpretacyjnego bez ciężaru dawnego etosu służby. W demokracji to obywatel powinien udzielać reprezentantom czasowego uznania. Tymczasem obywatele zabiegają o uwagę polityków, funkcjonując w logice dworskiej. Reprezentant staje się dysponentem widzialności. Gdy uznanie polityczne zastępuje równość proceduralną, patologia zostaje znaturalizowana jako realizm. Kiedy obywatele przestają oczekiwać bezosobowej sprawiedliwości, a zaczynają liczyć na łaskawą skuteczność polityków, elita uzurpowana wygrywa. Niebezpieczeństwo polega na tym, że politycy przejmują funkcje arystokracji i duchowieństwa w formie zubożonej. Zapożyczają dystynkcje i hierarchię, ale rzadko przejmują odpowiedzialność czy etos służby. Otrzymujemy elitę bez klasy i kapłaństwo bez transcendencji. Jak rozbroić taką subwersję? Nie poprzez pogardę, lecz odwrócenie mechanizmu uznania. Polityk nie jest wyższym nosicielem sensu wspólnoty, lecz czasowym funkcjonariuszem zaufania publicznego. Mandat nie jest sakramentem, a popularność nie jest prawdą. Krytyczna polityka uznania powinna denaturalizować elitę. Należy pytać, skąd bierze się jej prestiż i jak media wzmacniają personalizację władzy. Nie chodzi o likwidację przywództwa, lecz o pozbawienie go feudalnej aury. Przywódca powinien być szanowany, ale kontrolowany. Gdy polityk mówi, że jest głosem ludu, obywatel powinien odpowiedzieć, że jest jednym z czasowych pełnomocników. Proszę nie mylić mikrofonu z metafizyką. Potrzebna jest przebudowa ekonomii prestiżu. Uznanie powinno wrócić do instytucji i kompetencji obywatelskich, zamiast koncentrować się na figurach politycznych. Prestiż powinien należeć do nauczyciela, sędziego czy samorządowca. Jeśli całe światło pada na polityków, reszta społeczeństwa staje się jedynie scenografią. Dojrzała demokracja zaczyna się wtedy, gdy obywatel przestaje szukać pana z ludzką twarzą, a zaczyna wymagać instytucji bez pańskiej twarzy. Uznanie polityka bez kontroli jest świecką wersją klękania. Obywatel nie powinien klękać, lecz patrzeć, pytać i rozliczać. Ostatecznie musimy zapytać, czy nasze pragnienie bycia dostrzeżonym nie stało się najskuteczniejszą smyczą, jaką system kiedykolwiek wymyślił? Czy potrafimy wyobrazić sobie godność, która nie jest nagrodą za sprawne odgrywanie roli, lecz prawem do bycia niezrozumiałym dla władzy? Być może prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie przestajemy być wdzięczni za minimum szacunku. Gdzie zaczynamy żądać świata, w którym nikt nie musi płacić za swoją widzialność uciszeniem własnej prawdy?